Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Jest z nami pani Aleksandra Jankowska, prezes Instytutu Międzymorza. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I oczywiście współgospodarz, dr Józef Orzeł. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To chyba ja byłem.
No nie wiem, może to ja, albo pani Aleksandra.
70 lat temu chyba. Nie, 90 lat temu tak mówiłem. To może ja zacznę z grubej rury.
Już zacząłeś.
Ostatnie. To była cienka rura. Teraz będzie gruba. Dostałem takie dwie plotko wiadomości, nie wiadomo czy prawdziwe. Próbowałem je wpuścić w obieg oficjalny i nie udało mi się. I pytanie, czy... A dostałem je od kolegów analityków, którzy zazwyczaj mają bardzo dobre wiadomości. Te wiadomości są dwie. Po pierwsze, że odbyło się pod Kijowem spotkanie nieformalne przywództwa ukraińskiego z prawie już pewnym wyznaczeniem daty wyborów prezydenckich na jesieni, czy w każdym razie do końca tego roku. Co to oznacza? Że są prawie pewni, że wojna ta gorąca, taka jaka jest, skończy się i będzie czas. Stąd pewnie ta nerwówka w rozmowach czy w apelach Żeleńskiego do generała Załużnego, żeby może się wycofał z tych wyborów. To brzmiało, bracie, przemyśl jeszcze raz twoją decyzję. Na co Załużny odpowiedział, chcę startować. To jest niesłychanie ważna wiadomość z dwóch powodów, jeśli jest prawdziwa. Po pierwsze, koniec wojny. Po drugie, wybory, co oznacza, że Ukraina będzie wchodziła w jakiś cykl polityczny dla nas nieznany, a dobrze się to nie zapowiada. Druga wiadomość jest jeszcze ważniejsza, albo przynajmniej dla Polski, mianowicie taka, że prezydent Łukaszenko z Białorusi zawiadomił polski rząd o tym, że on chętnie by podjął rozmowy deeskalacyjne pod warunkiem, że one by się odbywały w gronie wojskowym. Czyli nie ma zaufania Łukaszenko do swoich cywilów, ma zaufanie do swoich generałów. Dziwnie to brzmi. Ale dziwne jest to, że ta wiadomość jest znana właśnie dla analityków, którzy zajmują się, na przykład czytają gazety białoruskie i słuchają białoruskich mediów. A tutaj nic o tym nie słyszymy. I jak mówię, nie udało mi się tej wiadomości wpuścić w obieg prawicowy. Podobno prezydent o tym tej wiadomości nie miał.
To ja dopytam jeszcze o jednej takiej dosyć świeżej informacji. Otóż szef Kancelarii Prezydenta, czyli pan minister Zbigniew Bogucki, został wpisany na taką ukraińską listę, na której też są między innymi rosyjscy zbrodniarze wojenni. Mamy na ten moment krótki komentarz pana ministra Zbigniewa Boguckiego, który powiedział, że nie wycofuje się. Tam chodziło też o słowa dotyczące Małopolski Wschodniej. On powiedział, że on się nie wycofuje oczywiście z tych słów, że czym innym jest wsparcie Ukrainy, pod którym on i Pałac Prezydencki się podpisują i walka z rosyjskim reżimem, ale na pewno nie kwestia gloryfikowania UPA czy OUN. Bardzo to była taka mocna wymiana, no, czy też reakcja Pałacu Prezydenckiego, no ale też dosyć zaskakujące.
Wydawałoby się, że prawdziwa, tak?
Prawdziwe, no jest to jego reakcja.
Z tego byłby wniosek jeden, że Ukraina nie prowadzi właśnie żadnej deeskalacji relacji z Polską, wręcz przeciwnie, czyli czując koniec wojny, próbuje wejść w taki sojusz z Niemcami, żeby Niemcy wykorzystać, a nie żeby to Niemcy wykorzystywały Ukrainę i chcą w sojuszu z Niemcami odsunąć Polskę od spełniania jakichkolwiek ról w zapewnieniu bezpieczeństwa wschodniej
No chyba, że się wyco, chyba, że teraz prezydent Wołodymyr Zełenski odetnie się, bo to jest lista stworzona przez taki ukraiński instytut, no ale jak rozumiem taki, który też współpracuje
przez
z rządem.
IPN,
i teraz
tak?
czekamy, nie przez IPN, zaraz dokładnie znajdę i powiem państwu, jak to się nazywa, no ale na ten moment nie ma jakby takiego ruchu, że nie zostało to powiedziane, że odcinamy się od tego, tylko czekamy teraz na odpowiedź Kijowa.
Jaśmina, ale to nie zmienia tego, że Kijów nie gra absolutnie żadnej polityki na przywrócenie w miarę porządnych relacji z Polską. Absolutnie nie. Ukraina, rząd, elita ukraińska idzie do przodu. Bo jak wiemy z sondaży, tylko 5% Ukraińców chce konfliktu z Polską. To znaczy, że na dole relacje są dość takie, jakie były, dość przyjazne. Ukraińcy wiedzą, co Polsce zawdzięczają, a tu elita próbuje przekształcić społeczeństwo pod swoją politykę.
Ale jest z nami gość, pani Aleksandra Jankowska, Instytut Międzymorza. Tu doktor Józef Orzeł powtarza jak mantrę, że nie będzie Międzymorza bez Ukrainy. To jak to teraz wszystko pogodzić?
No to jest ciężka sytuacja, natomiast z mojego punktu widzenia rzeczywiście tutaj główne interesy grają Niemcy i jest to celowa zagrywka. Tym bardziej właśnie, tak jak mówi tutaj doktor Józef, widząc koniec wojny, jest rozgrywka, odsunięcie Polski od jakiejkolwiek roli, zarówno w Międzymorzu, i to jest to, co Józef właśnie często mówi, że Ukraina z nami rywalizuje o przejęcie tej wiodącej roli w Międzymorzu, ale też odsunięcie nas od odbudowy Ukrainy. I o tą drugą rzecz to ja bym się mniej bała, bo myślę, że należałoby się bardzo bać o nasze firmy, które by tam weszły na ten rynek, bo widzimy, co tam się dzieje, jaka jest korupcja, jak firmy kończą. Bardzo niedobrze. Natomiast kwestie rywalizacji tutaj z nami o tworzenie tego bloku międzymorskiego, rywalizację Ukrainy łączącej swoje interesy z Niemcami, to wygląda źle i myślę, że taką nadzieją może być znowu, ja zawsze się do tego odwołuję, ale znowu nasza przyjaźń ze Stanami Zjednoczonymi, odegranie tutaj kolejny raz roli Donalda Trumpa, w tym może w pewnych zmianach, które jeżeli będą wybory, może nastąpią, tak? Bo ta elita, jest wiedza w Ameryce o tym, że to jest elita skorumpowana, jest wiedza o tym, jakie pieniądze zostały przepalone i nie poszły na pomoc Ukrainie w wojnie, tylko wyfrunęły z kraju. I myślę, że tu musimy się mocno jednak znowu do tego sojuszu amerykańskiego zwracać.
Skoro mowa o sojuszu polsko-amerykańskim, o prezydencie Donaldzie Trumpie, ten wylądował jakoś 2 godziny temu w Ankarze. Szczyt NATO, te główne decyzje już pewno zostały ustalone. Teraz czekamy na rezultaty. I jakie te rezultaty powinny być, abyśmy uznali, że Polska dobrze wykonała pracę przed szczytem NATO, dobrze rozegrała całą tę grę?
Po pierwsze, to ty powinnaś wiedzieć, bo byłaś z prezydentem Nawrockim w Ankarze na takiej wizycie, która miała jednak ustalić pewne wyniki tego szczytu, ponieważ to Turcy prowadzą ten szczyt jako gospodarze. I nie mieliśmy specjalnie pozytywnego sygnału od prezydenta, ani od jego ludzi, że to coś tam dużego zostało osiągnięte. Ja po pierwsze powiem o tym, co ja myślę, co może zrobić Ukraina, jeżeli w tym wątku, o którym mówimy. To byłaby świetna okazja dla Ukraińców, gdyby Ukraina ogłosiła w czasie szczytu, gdzie nie jest członkiem przecież tej organizacji, gwarancję bezpieczeństwa dla Bałtów. To by bardzo był antypolski krok oczywiście, bo by ogłosili te gwarancje bez nas. Gdyby ogłosili je z nami, to byłoby fantastycznie. Bez nas, ale z poparciem niemieckim. I tylko problemem jest to, dla Ukraińców, że Bałtowie tak niespecjalnie chcą widzieć to wojsko ukraińskie u siebie, gdyby w ramach tych gwarancji to miałoby być kilkanaście tysięcy żołnierzy ukraińskich na Litwie, Łotwie i Estonii, ale NATO już podjęło decyzje, które wcale nie są sprzeczne z tym, co Ukraina może zrobić, bo zostały podjęte decyzje o 2 lokalizacjach 2 korpusów natowskich. Holendersko-niemieckiego, który chyba w Niemczech stacjonował, są bardzo niepełnej postaci, tam nie było 10 tysięcy żołnierzy, że oni będą chronić Łotwę i Estonię, a ten korpus natowski międzynarodowy, który ma siedzibę w Szczecinie, ma chronić Litwę. Ponieważ Bałtowie by samych Ukraińców nie przyjęli, no to pytanie, czy Ukraińcy nie wystąpią z taką zabawną propozycją, że oni dołączą do tych dwóch korpusów i wzmocnią obronę tych trzech krajów. Więc to jest pierwsza rzecz, której bym oczekiwał, jeżeli ta Ukraina tak szybko idzie przeciwko Polsce i próbuje nas zastąpić na wschodniej flance NATO. Natomiast czego bym się spodziewał od NATO? Że ono wreszcie podejmie jakieś decyzje dotyczące tworzenia konwencjonalnej, lądowej czy piechotowej, piechocińskiej armii NATO, której nie ma. A Amerykanie zdecydowanie mówią, na pewno opuścimy Europę, jeśli chodzi o wojska konwencjonalne. Nawet chcą dowódcę tego generała Donahue zdjąć i jakiegoś trzygwiazdkowego postawić. To wszystko jedno już. Ale tego bym przede wszystkim oczekiwał. Oraz być może decyzji wspólnych dotyczących wspólnej obrony, czy zbrojenia się i badań we wspólnej obronie przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwdronowej, bo w tym NATO i Ukraina, kraje bałtyckie i my jesteśmy słabi, nie skończyliśmy tego systemu.
A z perspektywy budowania Instytutu Międzymorza, mówienie o tej inicjatywie, czego państwo oczekujecie po tym szczycie NATO?
Znaczy ja myślę, że na tym szczycie NATO może zapaść decyzja o utworzeniu stałych baz w Polsce i mam taką nadzieję, bo w międzyczasie jak pan prezydent był w Ankarze, jest w Ankarze, by pan minister Przydacz był na rozmowach w Waszyngtonie w tej sprawie, więc myślę, że to by był dobry moment, żeby takie bazy ogłosić. To też by był moment, żeby prawda, wzmocnić tutaj pozycję Polski względem Ukrainy, czyli tego wątku, o którym mówiliśmy wcześniej. A czego my oczekujemy, to ja myślę, że to często o tym tutaj z Józefem rozmawiamy i tutaj z ludźmi, z którymi tworzymy Instytut, że rola Turcji jest dla nas niezwykle ważna. Ona była ważna przede wszystkim jako kraj, który równoważy wpływ rosyjski i na Morzu Czarnym powstrzymuje Rosję. Natomiast teraz ja bym się zastanowiła, jak Turcja tutaj, może ty Józefie byś to wiedział, jak Turcja tutaj się zachowuje względem Ukrainy, jak to postrzega, bo tu możemy liczyć na duży sojusz. No, zawsze z Turkami nam było bliżej, mieliśmy dobre relacje i może tutaj jest jakiś przyczynek, który warto by było budować.
Z Turcją sytuacja jest bardzo skomplikowana, ponieważ ta Turcja ekipy Erdogana buduje imperialną Turcję bardzo konsekwentnie, logicznie i tak dalej, ale to imperium ma być skierowane w kierunku Bliskiego Wschodu, szczególnie Syria, Irak. I opanowanie problemu Kurdów, którzy są we wszystkich tych krajach, a Kurdowie są dla Erdogana pewnie wrogiem numer jeden. Ale Turcja ma, żeby być takim imperium, musi mieć bezpieczeństwo od strony pleców, a plecami dla Turcji jest Krym. Póki tam są Rosjanie, to Turcja nie ruszy z tymi planami imperialnymi i to jest konfliktowe miejsce pomiędzy Rosją a Turcją. Dopóki Rosjanie będą na Krymie albo będą aktywni na Krymie, to Turcja będzie się do nas zwracała, także chyba do Ukrainy, o współpracę militarną. Dlaczego o tym mówię? Bo w tej chwili Ukraińcy bardzo konsekwentnie odcinają Krym od Rosji, od jakichkolwiek dostaw. Tam już brakuje nie tylko benzyny, ale i żywności dla wojskowych jednostek, nie dla cywilów. Tam cywilami chyba Rosja się nigdy nie przejmowała i duża część cywilów próbuje uciec stamtąd do Rosji. Także tam są korki jakieś 20-kilometrowe. To jest problem pierwszy. Drugim to jest pytanie, czy jeśli Ukraina zapewni bezczynność wojska rosyjskiego na Krymie, to to zbuduje taki tematyczny sojusz między Ukrainą a Turcją. Wcale dla nas nie do końca sympatyczny, ponieważ jak Jaśmina mówiła, że ja uważam, że do bloku Międzymorza Ukraina jest potrzebna, to w bardzo specyficznej roli, to znaczy jako nie członka NATO, czyli takiego partnera drugiej klasy, ale za to z armią pierwszej klasy. Ponieważ może się okazać i zobaczymy to, co Ankara postanowi, znaczy ten szczyt, czy NATO europejskie postanowi budować jakąś armię lądową, piechotę natowską, czy po prostu powie, mamy ukraińską i to nam wystarczy, a ponieważ nie wiadomo, co zrobić z tymi żołnierzami ukraińskimi po nastaniu pokoju, no to niech to wykorzystamy tę armię jako armię NATO. Albo armię służącą NATO. I być może to jest daleko posunięte, ale zobaczymy, czy taki krok ze strony NATO zostanie wykonany. Też nie dla nas, nie najlepszy.
Jeżeli pani Aleksandra chciałaby coś dodać, to oczywiście zachęcam, ale też widzę, że przygotowałeś sobie notatki. Część z nich już przybliżyłeś. Kwestie. A zostały nam 3-4 minutki, więc...
Wiesz co? To ja tylko
co jest coś... Nie chciałabym przeoczyć tutaj
to ja
czegoś.
To coś zapowiem. Odbyła się, jak dla mnie, w Polsat News, tam jest taka audycja, 4 strony Kutyny. Kutyna to jest pani, która tam prowadzi programy, a 4 strony to jest czwórka dziennikarzy, których się niby dobiera, 2 z prawicy, 2 z lewicy, i oni raz na tydzień sobie dyskutują. Tutaj za prawicowego robił Paweł Musiałek, szef Instytutu Klubu Jagiellońskiego, a za lewicowca jak zwykle, Jacek Żakowski. I Jacek Żakowski w 2 tematach starł się z Musiałkiem i tylko powiem, co on powiedział, bo nie zdążymy więcej, a chętnie bym o tym powiedział, co się odsłoniło. Na kwestię tego, czy mamy pomagać Ukrainie i jak mamy reagować na tą bezczelność i arogancję ukraińską, powiedział Żakowski, w ogóle nie należy reagować. Musimy to zostawić. Oni tam walczą z Rosjanami, nacjonalizmem ukraińskim. Zajmiemy się, jak się wojna skończy. To już nie będzie się czym zajmować, bo będzie tylko nacjonalizm ukraiński. W drugiej kwestii, w której się zderzyli, to była afera szpitalna. I tu Żakowski powiedział, nie, nic tam nie róbmy, żadnych komisji, tam komisje się nie sprawdziły. Po prostu tylko musimy Tuskowi powiedzieć, żeby to rozwiązał. Czyli rząd, który tę aferę stworzył, ma się nią zajmować, żeby ją zlikwidować. Chciałem tylko powiedzieć, że Jacek Żakowski odkrył bardzo głęboko w ogóle stanowisko rządowe w tej sprawie, czy tej elity, koalicji. I chętnie bym o tym za tydzień opowiedział.
I możemy o tym porozmawiać oczywiście. Pani Aleksandro?
Ja bym chciała powiedzieć na koniec, że my nie powinniśmy poddawać się i tracić z oczu Międzymorza, dlatego że nastąpił taki konflikt. Bo ten konflikt, co już mówiłam na początku, on jest na rękę Niemcom. I to, co się obecnie dzieje, może szybko minąć i nie dajmy się skonfliktować z Ukrainą, bo naprawdę jest nam to potrzebne, a to, co się dzieje, właśnie dzieje się dlatego, że zarówno Niemcy, jak i Rosjanie widzą, że to jest naprawdę potężna siła, jeżeli byśmy umieli z Ukrainą się porozumieć, dogadać i współpracować. Moglibyśmy naprawdę tworzyć wspaniałą siłę pomiędzy jednym imperialistycznym mocarstwem i drugim. Więc ja mam taką prośbę do Polaków. Nie dajmy po prostu rozgrzać sobie tych głów. Nie dajmy sobie wpoić teraz nienawiści, bo swoich praw musimy dochodzić i to jest w ogóle murem za prezydentem i tutaj jego polityką względem Ukrainy, murem, wszyscy Polacy, ale nie porzucajmy marzenia o Międzymorzu, dlatego że Załęski buduje banderyzm. Załęski odejdzie.
Ja bym, gdyby wygrał Załużny, to pewnie tak by było, bo on złożył takie oświadczenie, że Polska Ukrainie jest potrzebna jako partner i także należy wrócić do kwestii historycznych. To było ciekawe i kompletnie na kontrze wobec
Załęskiego.
Ale oni się strasznie podobnie nazywają. Ale ja bym chciał powiedzieć tak, nie widać oznak, żeby ta elita ukraińska chciała nam jakąś rękę podać. Raczej idzie na bardzo ostry konflikt z poparciem niemieckim i tego, czego ja się boję, to takich dwóch osi współpracy po wojnie. Rosja-Niemcy i Niemcy-Ukraina, a z tego może wyrosnąć trójkącik, w środku będzie Polska do kolonizacji. I raczej bym myślał o Międzymorzu nawet bez Ukrainy, bo według mnie tak Ukraina osłabiła Rosję, że być może te kraje same potrafią w współpracy w NATO i z Amerykanami, i to jest właśnie najważniejsze, utrzymać współpracę z Amerykanami.
A o tym, jak do tego doprowadzić, będziemy rozmawiać
tydzień
już
za tydzień.
Tak jest. I bardzo serdecznie dziękuję pani Aleksandra Jankowska, prezes Instytutu Międzymorza, a także dr Józef Orzeł, jeden z założycieli, prezes klubu Ronina, a także współgospodarz naszych rozmów dotyczących
Dzięki
Międzymorza.
Dzięki tobie, Jaśmina.
Dziękuję serdecznie.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.